Klasyka muzyczna.
Dobry wieczór Państwu, mówią Alina Kurczewska i Edyta Mosińska. Wczoraj omówiliśmy sezon Teatru Wielkiego w Poznaniu. Dziś czas na Filharmonię Poznańską. Nasz program rozpoczynamy od wypowiedzi Wojciecha Nentwiga, dyrektora tej instytucji, a potem wraz z Ewą Mikołajewską podzielimy się naszymi odczuciami, jaki to był sezon. Orkiestra jeszcze zabrzmiała po raz ostatni przed wakacjami w Niemczech.
To był występ na 52. Międzynarodowym Festiwalu Koriner Musik Sommer w przepięknej scenerii pocysterskiego zespołu klasztornego. Do tej edycji zaproszono także Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej, co jest dla nas ogromną radością i zaszczytem. Udało się przemycić trochę muzyki polskiej, mało znanej, w tym także twórcy Filharmonii Poznańskiej Tadeusza Szyligowskiego, a z Bertrandem Chamayou wykonaliśmy drugi koncert fortepianowy Camilla Saint-Saënsa, przyjęty owacyjnie. Zagraliśmy skerco symfoniczny Stańczyk Ludomira Różyckiego, bardzo gorąco przyjęte. Na finał Ryszarda Straussa Wesołe figle Dylasowi zdrzała. Choć na dworze było bardzo gorąco, to ta temperatura na widowni była bardzo, bardzo gorąca, powiedziałbym. No i na bis dołożyliśmy Mazura z Halki Stanisława Moniuszki.
Międzynarodowa nagroda trafiła także do rąk Filharmonii Poznańskiej.
Jesteśmy współlaureatem nagrody Złotego Orfeusza Akademii du Disque Lyrique w Paryżu, ponieważ dwa nagrania Ewy Podleś uznano za wybitne. Jest to recital z Garrickiem Olsonem oraz koncert z cyklu Gwiazdy Światowych Scen Operowych, który odbył się 6 czerwca roku poprzedniego i który został utrwalony na krążku wydanym przez wytwórnię Dux. Kilkadziesiąt sekund wcześniej wręczono tę nagrodę, a nie komu innemu jak Pierre'owi Boulezowi. Było w ogóle wielu świetnych laureatów, nie wiem, Roberto Alania, Anna Netrebko, Sonia Jączewa, dyrygent Jeremy Roer, śpiewaczka Marie-Nicole Lemieux, Julia Leżniewa
i Aleksis Kosenko, który nie miał nic wspólnego z Filharmonią Poznańską, ale z Poznaniem dużo. Za chwilę będziemy podsumowywać sezon Filharmonii Poznańskiej. Dla ciebie, jako dla dyrektora tej instytucji, jakie koncerty spełniły twoje marzenia?
Regula Milleman, Rafał Blechacz naturalnie, niezwykły kontratenor Franco Fagioli, potem koncert, który zakończył róg Andrzeja Panufnika, z udziałem Saszy Sytkowickiego, Łukasza Borowicza i Lady Kamili Panufnik. Dwóch wspaniałych debiutantów Filharmonii Poznańskiej, to wielkie nazwiska, Reinhard Gebel i Eiji Oe, który tutaj dał koncert absolutnie niezwykły i niepowtarzalny pod wieloma względami. Nikolaj Znajder, tym razem jako dyrygent, który przywiózł nam fenomenalnego wiolonczelistę Jian Wanga. Julian Rachlin wystąpił tym razem w potrójnej roli Gaim Braunstein. Była to absolutna kreacja. Albo Joaf Talmi, siódma symfonia Brucknera. Na zakończenie sezonu Józef Mug. Jego wizja bardzo specyficzna drugiego koncertu Brahmsa, ale to były te rzeczy, które na pewno pozostaną w pamięci. Naprawdę myślę, że publiczność ma co wspominać, jeśli zechce wspominać miniony sezon.
Września w Berlinie zostało wykonane rekwiem Romana Maciejewskiego. Pamiętajmy, z okazji II wojny światowej mijała 75. rocznica jej wybuchu. Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, Rundfunk, Chor z Lipska i soliści Violetta Chodowicz, sopran Agnieszka Relis-Mezzo, sopran Martin Homrich, tenor i Adam Pałka, bas, a całością dyrygował Łukasz Borowicz.
Odbyło się jeszcze kilka koncertów w Wielkopolsce, ale rzeczywiście 3 października oficjalna inauguracja sezonu i tu na początku chciałabym, proszę Państwa, żebyśmy uświadomili sobie jedną sprawę. Inaczej mówimy dzisiaj o filharmonii, niż mówiłyśmy o niej jeszcze kilka lat temu. Mówimy o bardzo dobrej orkiestrze, która dysponuje świetnymi muzykami. Cały czas te koncerty nas zaskakują, często in plus. Aczkolwiek w tej różnorodności zdarzają się i rodzynki, i zdarzają się także rzeczy mniej udane. Więc tylko chciałabym, wywołując tę kwestię, powiedzieć, że mówimy o zespole bardzo dobrej klasy.
Również mówimy o fakcie, że orkiestra naszej filharmonii miała w tym sezonie okazję do bardzo częstych kontaktów z bardzo dobrymi dyrygentami i muzykami. Każdy z nich coś dał tej orkiestrze.
Pojawił się także taki pogląd, że w tej orkiestrze czuje się jeszcze rękę Krzysztofa Hoguda. To zupełnie zdumiewające. On prowadził w kilku sezonach kilka razy koncerty i proszę sobie uświadomić, jak takiej marki indywidualność wywiera wpływ na muzyków.
Ale wróćmy do inauguracji. 3 października to ta oficjalna inauguracja. Za pulpitem dyrygenckim szef dyrygent zespołu Marek Pijarowski, solista David Frey. A w programie muzyka Mozarta, koncert S-dur fortepianowy, symfonia alpejska Ryszarda Straussa, niezwykły utwór na 125 instrumentów. Rzeczywiście feria barwy i dźwięków.
A ja zapamiętałam Davida Freya. Zresztą państwo mają szansę słuchać jego interpretacji w naszych porankowych spotkaniach z muzyką. On grał tego Mozarta filigranowo, a w naszej porankowej playliście mamy jego Bacha. Czuję tą muzykę klasyczną i muzykę dawną z dużym wyczuciem barwy i dźwięku.
10 października pierwszy z koncertów z cyklu Gwiazdy Światowych Scen Operowych. I tutaj bardzo mile rozczarowaliśmy się, bo solistką była młodziutka Regula Milleman, która dopiero studia ukończyła przed 4 laty w konserwatorium w Lucernie, a już pod bija czołowe sceny operowe świata. Szwajcarka ma bardzo piękną koloraturę. W programie zaprezentowała arię z oper Mozarta. Była także suita Mozartiana, Czajkowskiego i utwór Meyera oparty właśnie na tematach Mozarta.
To było bardzo sympatyczne, że mogliśmy utwór Meyera, który został prawykonany przez orkiestrę Filharmonia na festiwalu mozartowskim w Gdańsku, posłuchać w Poznaniu. Krzysztof Meyer bawi się Mozartem, jak to zwykle Krzysztof Meyer umie doskonale dostosować się do różnych stylów, ale ja bym chciała zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Regula Milleman, która posiada delikatny głos, ale zaprezentowała się z dużą muzykalnością, w tej chwili naprawdę pojawia się na bardzo poważnych scenach. I również bardzo dobrze się dzieje, że w takich tandemach uczestniczy Łukasz Borowicz, bo Łukasz Borowicz jest dyrygentem, który umie oddychać z solistą.
Czuję śpiew i rzeczywiście robi to bardzo dobrze. 17 października zainaugurowaliśmy 70-lecie poznańskich Słowików, które tym razem uczestniczyły w wykonaniu Requiem Mozarta. Za pulpitem dyrygenckim stanął dobrze już znany w Poznaniu Gaetano de Spinoza i była to równocześnie inauguracja cyklu koncertów poznańskich w tym sezonie.
To był taki trochę mocniejszy Mozart. Gaetano de Spinoza to jedno z odkryć dyrektora Wojciecha Nentwiga, który ma przysłowiowego nosa do muzyków. W tej chwili wiemy, że Gaetano dyryguje w całym świecie i jedno jest pewne, wydobył wtedy w tym koncercie z zespołów i dobrze brzmiącego chóru poznańskich Słowików cały ładunek emocjonalności i pięknej frazy, która potrzebna jest do wykonania Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Początek sezonu artystycznego należał w sumie do Łukasza Borowicza, który bardzo często gościł wtedy na podium Auli Uniwersyteckiej. 24 października mieliśmy koncert upamiętniający 100. rocznicę urodzin Jana Karskiego. Usłyszeliśmy koncert warszawski Adincela, Polonezę Ogińskiego, opracowany przez Romana Palestra, także symfonię z Nowego Świata Dworzaka. Ponownie właśnie dyrygował Łukasz Borowicz, a solistą w koncercie Adincela był Filip Wojciechowski, poznaniak, taki trochę klasyczny, trochę jazzowy pianista. W każdym razie był to interesujący program, zupełnie inny od tych wszystkich, które do tej pory były prezentowane. I od razu potem jest w listopadzie wielki koncert i wielkie powroty, bo obchodziliśmy 50-lecie pracy artystycznej Antoniego Witta, który na początku swojej kariery w latach 1970-72 prowadził aż 50 koncertów Filharmonii Poznańskiej. W tym koncercie uczestniczyła także wiolonczelistka Natalie Klein, a słuchaliśmy koncertu wiolonczelowego Hamol Dworzaka i symfonii Odrodzenie Karłowicza.
Natalie Klein pokazała nam wielką muzykalność w koncercie wiolonczelowym Dworzaka, ale ja z tego koncertu zapamiętałam jedno – odkrycie. Odkrycie i przypomnienie, że mamy piękną polską muzykę w postaci symfonii Odrodzenie Mieczysława Karłowicza. Rzeczywiście taki mocny romantyzm, bo taki lubi Antoni Witt, emanował z każdej grupy orkiestry, no i oczywiście z całego zespołu.
Listopada kolejny koncert poznański pod hasłem Obrazki z wystawy, bo ten słynny utwór Modesta Musorgskiego znalazł się w programie tego koncertu, a tak w ogóle wypełniła ten koncert muzyka rosyjskich kompozytorów. Była fantazja Islamej Bałakiriewa, był koncert skrzypcowy Amol Głazunowa i oczywiście wspomniane obrazki z wystawy Musorgskiego. Marek Bijarowski dyrygował, a solistką była nasza koncertmistrzyni Anna Ziółkowska. W takim klimacie, powiedziałabym, bardzo egzotycznym przebiegł ten koncert. 21 listopada był koncert nadzwyczajny, na który wszyscy bardzo, bardzo cieszyliśmy się. Gwiazdy światowych estrad, takie hasło było tego koncertu, a wielką gwiazdą, właściwie jedną z dwóch, był wspaniały Rafał Blechacz. Towarzyszył mu doskonały dyrygent Antonio Mendes, którego też znamy z wcześniejszych koncertów Filharmonii Poznańskiej. I co nas bardzo ucieszyło, był to jedyny koncert w 2014 roku, jaki Rafał Blechacz dał w Polsce. Jest zapracowany w styczniu 2014 roku w Nowym Jorku, odbierał jedną z najważniejszych nagród pianistycznych świata, Gilmour Artist Award. Otrzymał $300,000, z czego 250 tysięcy musiał przeznaczyć na rozwój swojej kariery, opowiadał nam o tym, ale przede wszystkim najważniejsze, bo to wielka postać, wielka osobowość artystyczna, wspaniały koncert.
Jeszcze chciałabym dodać tutaj słów kilka o dyrygencie, bo ja pamiętam symfonię fantastyczną, którą Filharmonia Poznańska zaprezentowała. On bardzo drobiazgowo pracował z zespołem i był tego efekt. W ogóle te symfonie i te drugie części na koncertach Filharmonii Poznańskiej sprawiły nam w tym sezonie naprawdę ogromnie dużo satysfakcji, bo często mówi się, że jak się wychodzi z koncertu obojętnym, to właściwie po co się na takim koncercie było, a w wypadku właśnie tej symfonii fantastycznej pamiętam, że wychodziłam z auli uniwersyteckiej poruszona.
No i poruszona byłaś na pewno też interpretacją Rafała Blechacza, który zaszczycił nas tym razem muzyką nie Chopina, a wielkiego Ludwika van Beethovena. Zagrał trzeci koncert fortepianowy c-moll i zagrał go tak pięknie, takim wspaniałym dźwiękiem, kreując swoją jakby wizję tej muzyki wielkiego klasyka. 28 listopada koncert nadzwyczajny, kolejny koncert nadzwyczajny z udziałem kolejnego wspaniałego śpiewaka kontratenora urodzonego w Argentynie, Franco Fagiolego. Znowu dyrygował Łukasz Borowicz i myślę, że to było dla nas szalone zaskoczenie, porównanie nagrań Fagiolego z tym, co on zaprezentował nam w oryginale, a śpiewał utwory Mozarta, Rossiniego, Glucka.
To bardzo interesujące, ponieważ my znamy doskonale wielu kontratenorów. Często państwu prezentujemy. Filip Żarłuski otwiera całą galerię kontratenorów, z których nagrań korzystamy. Franco Fagioli wyróżnia się z tego grona, bo on posiada ogromną skalę i może sobie pozwolić na przykład na wykonanie utworów Wolfganga Amadeusza Mozarta, już tych przeznaczonych na alt. W związku z powyższym ja byłam tym koncertem oczarowana. Jego ekspresją, jego sposobem budowania frazy. Miałam okazję rzeczywiście przekonać się, jak brzmi ten solista na płytach, a jak brzmi w oryginale niejako, w koncercie na żywo, gdzie te emocje były absolutnie właśnie przekazywane. Tam pamiętam frapujące bisy. Oj, poruszył mnie ten koncert ogromnie i widziałam, że Łukasz Borowicz też był pod urokiem czaru solisty.
Piątego grudnia, gwiazda przed gwiazdką, a tą gwiazdą był Aleksander Sitkowiecki, wspaniały skrzypek, ponownie dyrygował Łukasz Borowicz. Sitkowiecki wykonywał dwa skrajnie różne koncerty skrzypcowe, mianowicie Andrzeja Panufnika, zresztą dedykowany Lady Camilli Panufnik, która była gościem specjalnym tego koncertu, a drugim był koncert skrzypcowy numer 3, G-dur Mozarta. Zagrał wspaniale, na pięknym instrumencie, no, jeden z tych wielkich skrzypków, których mogliśmy w tym sezonie podziwiać.
W tym koncercie było jeszcze coś więcej. Otóż miało także udział w nim Radio Merkury i nasz kolega Łukasz Kurzawski, bowiem koncert został przez nas zarejestrowany, a potem był emitowany w Radiu Berlińskim, co jest wielkim osiągnięciem dyrekcji Filharmonii Poznańskiej, ponieważ w zeszłym roku dwukrotnie Filharmonia zaistniała w ogólnoniemieckim programie radiowym. To naprawdę wydarzenie wielkie rangi. Ten koncert również był emitowany we fragmentach na naszej antenie i Państwo się mogli przekonać, ile w nim było żaru i pasji.
13 grudnia, 440 koncert poznański pod hasłem Nasi goście. Już od kilku sezonów dyrektor Wojciech Nętwik zaprasza raz w sezonie jedną z wybitnych polskich orkiestr i tym razem gościliśmy Orkiestrę Polskiej Filharmonii Bałtyckiej imienia Fryderyka Chopina pod dyrekcją swojego szefa Ernsta van Tilla. Solistą był pianista Hannes Minar. Mam niezbyt dobre wspomnienia z tego koncertu. Pamiętam jedno, że cieszyłam się, że mamy tak wspaniały zespół, my tutaj na miejscu i w porównaniu właśnie z naszym zespołem, chociażby kwintet smyczkowy Filharmonii Bałtyckiej wypadł naprawdę bardzo, bardzo blado. Potem mamy w grudniu tradycyjne słowicze kolędowanie, tym razem to się nazywało Słowiki na Boże Narodzenie, no i wieczór sylwestrowy, bo to też tradycja, Barbara Gutaj sopran, Jan Jakub Monowit kontratenor, Jakub Chrenowicz na podium dyrygenckim i prowadzący Krzysztof Zanussi.
I to był wieczór, który Państwo przeżyli razem z nami, bowiem ten koncert sylwestrowy był na naszej antenie. W związku z powyższym my się ogromnie cieszymy, że czasem z naszymi mikrofonami możemy uczestniczyć w różnych wydarzeniach. Akurat ten koncert odbył się w sali ziemi na targach, co było ogromnym wyzwaniem, bo to nie jest akustyka przeznaczona niestety dla orkiestry symfonicznej, ale Barbara Gutaj bawiła, Jan Jakub Monowit zaskoczył swoimi możliwościami głosowymi, a Jakub Chrenowicz, który ostatnio poprowadził premierę w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, udowadnia ciągle, że staje się coraz bardziej wszechstronnym dyrygentem.
16 stycznia na podium dyrygenckim stanął Ariel Zuckerman. My też go znamy z wcześniejszych koncertów. Ukazał rzeczywiście swoje spojrzenie na muzyczną Anglię. Przedstawił marsz koronacyjny Williama Waltona, symfonię szóstą oksfordzką Haydna i wariację Enigma Elgara.
Pamiętam te wariacje Enigma. One znowu odkryły nam kolejne, zupełnie nieznane karty, rzadko wykonywany utwór, który oczywiście jest znany z nagrań, ale ja ciągle powtarzam, można słuchać dziesiątki nagrań, jak się jest na koncercie symfonicznym. Widzi się udział orkiestry, widzi się i czuje się tą budowaną frazę przez muzyków pod dyrekcją danego mistrza batuty. Odbiór jest zupełnie inny i utwór pokazał także, że orkiestra jest bardzo homogeniczna.
Kolejny koncert poznański to jest 24 stycznia i znowu powracamy do idei dyrektora Wojciecha Nentwiga przedstawiania w sezonie co najmniej kilku muzyków Orkiestry Poznańskiej Filharmonii. Już mówiłam o Annie Ziółkowskiej, która brała udział we wcześniejszym koncercie, a tym razem pod dyrekcją Marka Piarowskiego i z orkiestrą swoich koleżanek i kolegów z Filharmonii Poznańskiej wystąpił trębacz Ostap Popowicz. A w programie, jak na karnawał przystało, uwertura kubańska Gershwina, jego Błękitna Rapsodia w opracowaniu na trąbkę oraz bardzo efektowna suita Carmen Szczedlina Bizeta.
Ostap Popowicz jest niewątpliwie jednym z tych solistów, który potrafi zasiąść przy pulpicie, ale także umie zagrać solo i udowodnił, że to potrafi.
6 lutego na estradzie czy w auli uniwersyteckiej zagościła muzyka z Dalekiego Wschodu. Na podium dyrygenckim stanął dyrygent pochodzący z Japonii, Eiji Owe, a skrzypkiem był Chińczyk, solistą Xiaoming Wang. Koncertmistrz orkiestry operowo-filharmonicznej w Curychu, który prywatnie grywa w ping-ponga, przyrządza azjatyckie potrawy.
Jest kolegą Bartłomieja Niziołka.
Właśnie. To był piękny koncert. Przyznam się szczerze, że pozostanie na długo w mojej pamięci, tym bardziej, że Eiji Owe to jest profesor m.in. z Hochschule für Musik w Hanowerze. Bardzo ekspresyjnie dyrygował, bo usłyszeliśmy rapsodię na orkiestrę Yuzo Toyamy, koncert skrzypcowy dwóch młodych chińskich kompozytorów, Hen Hanga i He Sango, i czwartą symfonię Czajkowskiego. I tutaj rzeczywiście Eiji Owe poszalał.
To był dla mnie jeden z najlepszych koncertów sezonu. To, co Eiji Owe pokazał na koncercie, taką pracę, jak wiemy od muzyków, wykonał podczas przygotowań do tego koncertu. To było naprawdę zwieńczone pięknym sukcesem, nie takim fajerwerkiem. Przemyślana interpretacja, sensowna. Oczywiście mi tutaj trudniej mówić o tej muzyce chińskiej, której nie znam. Ona mi się podobała. Natomiast mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć na podstawie czwartej symfonii Piotra Czajkowskiego, wykonanej rewelacyjnie. Ja pamiętam, że wtedy tak się lekko opuszcza aulę uniwersytecką, gdy taki koncert jest zagrany, ale Eiji Owe, przypomnijmy, wymagał również solowego grania na próbach od muzyków z ostatnich pulpitów, a więc uruchomił całą orkiestrę, nie tylko tych liderów, do których solówek jesteśmy przyzwyczajeni. Piękny koncert.
Lutego gościliśmy Reinharda Goebla, dyrygenta, założyciela i przez 34 lata prowadzącego zespół Musica Antiqua Köln. To jest rzeczywiście wybitny znawca historycznej praktyki wykonawczej.
To postać, która wiodła prym, jeśli chodzi o prezentację muzyki baroku w Europie. Jego wzorcowe nagrania, szczególnie Jana Sebastiana Bacha, były takim punktem wyjścia dla dalszych zespołów. To nie była jego pierwsza wizyta w Polsce. Ja pamiętam już jego koncert z Arte dei Suonatori. Natomiast tutaj można by powiedzieć, że jeżeli uda się dyrektorowi Wojciechowi Nentwigowi ponownie ściągnąć tego wybitnego dyrygenta do Poznania, to może wykonać podobną pracę, jaką wykonywał niegdyś Christopher Hogut, nieodżyłowany, nieżyjący już angielski dyrygent. Bowiem to, co on pokazał w symfonii koncertującej Johanna Christiana Bacha, to, co usłyszeliśmy w interpretacji uwertury i suity z opery Orfeusz Eurydyka Glucka, czy potem w Mozarcie, to zobaczyliśmy tę podróż stylistyczną od takiego bardzo gwałtownego przeciwstawiania sobie pianoforte jeszcze u Christiana Bacha do Mozarta. Granie mądre, logiczne, piękne od strony również interpretacyjnej i bardzo dobry partner dla dyrygenta, czyli Orkiestra Poznańskiej Filharmonii. To był także bardzo, bardzo udany koncert.
No i jeszcze jeden element, powiedziałabym, solistka, skrzypaczka, Miriam Koncen, grająca przepięknie na wspaniałym instrumencie. To był jeden z kilku właśnie takich bardzo zacnych, zabytkowych instrumentów, jakie mieliśmy okazję usłyszeć podczas tego sezonu. Ona grała na skrzypcach Carlo Bergonziego z 1733 roku, a koncert skrzypcowy D-dur Mozarta numer 7 zagrała zjawiskowo. Oczywiście tutaj też pierwszym z atutów było przepiękne brzmienie skrzypiec. Kolejnym koncertem to jest koncert 20 lutego. Jedna orkiestra i dwóch dyrygentów, takie było hasło, bo wystąpił Daniel Stabrawa, który w pierwszej części grał na skrzypcach muzykę Rudiego Stefana, niemieckiego kompozytora, zmarłego w 1915 roku, w wieku zaledwie 28 lat, a Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej dyrygował Łukasz Borowicz. Przypomniany został także inny utwór francuskiego kompozytora i dyrygenta, rówieśnika Stefana, Edgara Varese. W drugiej części natomiast słuchaliśmy piątej symfonii Czajkowskiego, którą już wyłącznie dyrygował Daniel Stabrawa. Od przeszło zresztą 20 lat koncertmistrz berlińskich filharmoników.
Właśnie ja chciałam tutaj nawiązać, że on koncert Rudiego Stefana grał w Filharmonii Berlińskiej. To jest skrzypek, który nie tylko koncertmistrzuje berlińskim filharmonikom, posiada kwartet, a także pojawia się od czasu do czasu jako solista i w tym sezonie w Filharmonii Berlińskiej pojawi się z drugim koncertem Karola Szymanowskiego. Niezwykle ważne, że może swoje doświadczenia przekazywać poznańskim filharmonikom, no bo to jest takie jakby przekazanie przez batutę, przez skrzypce tego, co on doświadcza u berlińskich filharmoników, a tamci się spotykają z najwspanialszymi dyrygentami świata.
27 lutego koncert nadzwyczajny w 205. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina. A czciliśmy, czy czciła Filharmonia Poznańska tę rocznicę kompozycją Roberta Schumana, rówieśnika i wielbiciela Chopina, jego muzyki. Raj i Peri, oratorium usłyszeliśmy. A gościliśmy, oprócz oczywiście naszej Orkiestry Filharmonii Poznańskiej, czeski chór filharmoniczny z Brna, doskonałych solistów i Jeremiego Rorera, dyrygenta, który także gościł już w Poznaniu.
A teraz odbierał nagrodę L'Orfeo d'Or w Paryżu, także jako dyrygent.
Gdybym miała jakiekolwiek wątpliwości czy uwagi, to tylko do kompozycji Schumana, która mogłaby być zdecydowanie krótsza, bo jest to dzieło rzeczywiście bardzo długie i wymagające uwagi i napięcia nie tylko ze strony wykonawców, ale także publiczności. Także co do wykonania nie mam żadnych zastrzeżeń. Mówię jedynie do długości trwania utworu. W lutym ukazały się poza tym płyty naszej filharmonii z Sir Nevillem Marinerem i Ewą Podleś, na które też długo czekaliśmy. Marca w Filharmonii zagościła Wiosna. Na podium dyrygenckim stanął Nikolaj Znajder. Solistą był wiolonczelista Gian Wang. poprowadził koncert wiolonczelowy e-moll Edwarda Elgara i Święto Wiosny Igora Stramińskiego, dzieło szalenie ważne nie tylko dla dyrygenta, ale też dla orkiestry.
Ja bym powiedziała tak, bo my tutaj tak mówimy, skrzypkowie, dyrygujący. W wielu wywiadach, które przeprowadziłyśmy podczas tego sezonu, padało jedno stwierdzenie, jak zadawałyśmy pytanie, jaka dziedzina działalności dla danego muzyka jest najważniejsza. I ja nie zapomnę, nie pamiętam, czy to powiedział właśnie Mikołaj Znajder, ale wielu mówiło, ja jestem po prostu muzykiem, ja tą muzykę czuję i czasem te skrzypce są po prostu za małym polem do prezentowania moich doświadczeń. Dlatego sięgamy po orkiestry symfoniczne. A Nikolaj Znajder tutaj zderzył się z partyturą, która należy w ogóle do bardzo trudnych partytur, no bo przecież Święto Wiosny to trzeba umieć dyrygować. I on sobie z tym utworem, pamiętam, dobrze poradził, on sobie go poukładał i to Święto Wiosny może nie było szalone, może nie było takie eksplodujące, jak czasem słyszymy, ale to była poukładana, sensowna i dobrze wykonana przez filharmoników poznańskich propozycja. Natomiast koncert wiolonczelowy Edwarda Elgara, no tu zatopiliśmy się po prostu w muzyce.
14 marca kolejny 444 koncert poznański pod hasłem Inny Czajkowski. A dlaczego inny? Bowiem bohaterem pierwszej części tego koncertu był znany, no nielicznym melomanom, pianista i kompozytor, oczywiście już nieżyjący, Andrzej Czajkowski. Zresztą żył i zmarł na emigracji, a pisał wybitne utwory, szalenie trudne, stąd być może właśnie ich rzadkie pojawianie się w koncertowych programach. A ponieważ wielkim propagatorem i admiratorem twórczości Andrzeja Czajkowskiego jest warszawski pianista Maciej Grzybowski, to właśnie on z poznańskimi filharmonikami pod dyrekcją Łukasza Borowicza wykonał w pierwszej części wieczoru drugi koncert fortepianowy Czajkowskiego. Natomiast 170. rocznica urodzin wybitnego francuskiego kompozytora Gabriela Fauré stała się doskonałą jakby okazją do przypomnienia jego pięknego rekwiem, które wypełniło część drugą. Oprócz filharmoników wystąpiły poznańskie słowiki. Ja ubóstwiam rekwiem Gabriela Fauré, więc przede wszystkim zwróciłam uwagę na drugą część, bo pierwsza dla mnie była zbyt trudna. Ta muzyka rzeczywiście wymaga cierpliwości i pomimo, że była doskonale wykonana przede wszystkim przez solistę, właśnie jej percepcja była szalenie trudna. Niebiańsko wykonane z wielkim spokojem przez Łukasza Borowicza i przez pozostałych uczestników tego utworu Rekwiem Gabriela Fauré. 20 marca oblicza klasyki w programie Mozart i Rosjanie, a na podium dyrygenckim stanął znowu i dyrygent, i skrzypek Dmitrij Sitkowiecki, prywatnie zresztą syn Juliana Sitkowieckiego, laureata jednego z pierwszych konkursów skrzypcowych imienia Henryka Wieniawskiego. Dzisiaj Dmitrij Sitkowiecki to jest, jak to się mówi, człowiek instytucja, wybitny skrzypek, ceniony dyrygent, założyciel i szef orkiestr, dyrektor festiwali. Prowadził symfonię klasyczną Prokofiewa, koncert skrzypcowy numer 1 Mozarta, medytację Czajkowskiego i symfonię S-dur Szostakowicza.
No i ten Szostakowicz zostanie mi w głowie również. Dmitrij Sitkowiecki nie po raz pierwszy był w Poznaniu. On już grał tutaj koncert Krzysztofa Mejera w swoim czasie. To skrzypek, który ma ogromne doświadczenie, ale także, który potrafił zaszczepić orkiestrze wiele piękna muzycznego. No a to, co zdarzyło się w symfonii Szostakowicza, znowu po prostu utrwaliło nam świadomość, że to i świetny dyrygent, i bardzo dobra orkiestra.
27 marca Filharmonia Poznańska czciła 330. rocznicę urodzin Bacha koncertem nadzwyczajnym w hołdzie geniuszowi. To był dosyć nietypowy, jak pamiętasz, koncert. Jego pierwszą część wypełniły bowiem wariacje goldbergowskie lipskiego kantora, które zagrał młody niemiecki mistrz klawiatury Martin Stadtfeld. Okrzyknięto go drugim Glennem Gouldem, jednym z najwybitniejszych interpretatorów muzyki Bacha. Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Marka Pijarowskiego wykonywała utwory Bacha w aranżacji na orkiestrę Leopolda Stokowskiego i Arnolda Schönberga. Zabrzmiała bachowska Pasakalia i fuga c-moll, Preludium i fuga s-dur i Tokata i fuga d-moll.
Jesteśmy w tej chwili wychowani na trochę innych interpretacjach bachowskich. Wiemy, jak może Bach brzmieć na dawnych instrumentach. I ten koncert to był taki trochę powrót do tego, co królowało w przeszłości. Wychodziłam z tego koncertu z takimi mieszanymi uczuciami. To znaczy się z jednej strony interpretacyjnie można i tak pokazać Bacha, a z drugiej strony była to dla mnie raczej bardziej ciekawostka niż prawdziwy Bach.
Dziesiąty kwietnia w podwójnej roli dyrygenta i skrzypka wystąpił Julian Rachlin, znowu jeden z najwybitniejszych wirtuozów skrzypiec i altówki, a zarazem rzeczywiście niezwykła osobowość muzyczna naszych czasów. Zagrał i zadyrygował koncert skrzypcowy e-moll Mendelssohna, dyrygował symfonią czwartą włoską Mendelssohna.
W potrójnej roli się pojawił jako solista, skrzypek, altowiolista i dyrygent. Zresztą ten koncert także został mi w pamięci, bo to właśnie przykład muzyka. Nieważne, na jakim instrumencie się wypowiada, on zawsze wydobędzie z tych instrumentów muzykę. Zresztą grał na pięknych instrumentach, nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, ale jeden i drugi brzmiały cudownie. Ten koncert był bardzo udany, dlatego że symfonię włoską poprowadził z biglem, z pasją, wszystko fruwało, rzeczywiście czuliśmy się, jakbyśmy się znaleźli we Włoszech z tą lekkością, śpiewnością. Ten koncert wszakże miał tylko jedną drobną wadę i to jest tak zwane coś za coś. W momencie, kiedy występuje się w tylu rolach, oczywiście muzyka jest wspaniała, ale na przykład dyrygując i grając koncert Feliksa Mendelssohna Bartoldiego, musiał się chociażby odwrócić, dać sygnał orkiestrze. To troszeczkę nie tyle, że zachwiało, ale inaczej zorganizowało dźwięki w koncercie Feliksa Mendelssohna Bartoldiego. No ale skoro się ma do czynienia z muzykiem tej klasy, no to może czasem warto zapłacić taki haracz, żeby mieć go właśnie w trzech rolach.
17 kwietnia, może tutaj szybciutko tylko odnotujemy, kolejny raz wystąpił w Poznaniu pianista Salem Abud Asghar. Dyrygował Marek Pijarowski. W programie pierwszy koncert fortepianowy bemol Czajkowskiego i symfonia e-moll Sibeliusa. Jeżeli chodzi o pianistę, to muszę powiedzieć, że on nie za bardzo zachwycił mnie osobiście w koncercie bemol Czajkowskiego. Natomiast podobała mi się o dziwo symfonia e-moll Sibeliusa, bo tak jak wspomniałaś, pan Marek Pijarowski czasami zbyt mocno szafuje przede wszystkim fortissimem, a tutaj rzeczywiście starał się jakoś ogarnąć tę dynamikę. 25 kwietnia, 445 koncert poznański, wieczór bardzo francuski. Rzeczywiście była to gratka dla miłośników Francji i baletu. Wykonane utwory Dariusa Milhaud, Debussy'ego, Ravela łączy fakt, że doczekały się scenicznych prezentacji, bo był prezentowany, wykonywany Byk na dachu Milhaud, Preludium popołudnie Fauna i La Vals, rozśpiewany, roztańczony Ravela. I jeszcze zapomniałam, że był koncert na dwa fortepiany Francisa Poulenca. Wystąpiło duo Bezacun, dyrygował Aleksandr Bloch.
Francuski koncert z francuskim polotem. Bardzo dobrze, że Filharmonia Poznańska buduje ten repertuar bardzo sensownie, chociaż może ma aż tylu prawykonań, ale jednak propozycja repertuarowa jest bardzo szeroka. Często pojawiają się utwory, których po prostu dawno nie słyszeliśmy, a dowodem na to, że te koncerty cieszą się powodzeniem, jest komplet publiczności co piątek. Jeżeli pojawia się raz w miesiącu koncert poznański, to właściwie na niego się w ogóle nie można dostać. Stąd takiego typu propozycje troszeczkę inne zawsze będą cenione. No a muzyka francuska nie jest muzyką, która obiegowo znajduje się w repertuarach wielu orkiestr. Dobrze się stało, że i taki koncert francuski się pojawił.
8 maja nasza Orkiestra Filharmoniczna miała możliwość kontaktu z kolejnym wspaniałym dyrygentem, doświadczonym bardzo, Izraelczykiem Yoav Talmim. On gościł po raz pierwszy w Poznaniu w kwietniu 2014 roku. Teraz w maju przyjechał ponownie. Zadyrygował symfonią C-dur lińską Mozarta i symfonią E-dur Brucknera. Dwie różne epoki, dwie różne stylistyki. Wspaniała faktura, wspaniały również wspaniała wizja tych obu utworów zaprezentowana przez dyrygenta i orkiestrę.
Symfonia Brucknera to zawsze wymagający utwór dla orkiestry. Filharmonia Poznańska może się już w tej chwili mierzyć z symfoniami Mahlera i Brucknera, bo bywały okresy w jej historii, kiedy nie mogła tego uczynić. I tu mamy taki wyraźny dowód na to, że poziom zespołu po prostu wzrasta, bo można wykonywać tego typu coraz trudniejsze utwory. A u Brucknera oczywiście bardzo ważne są owe chóry instrumentów dętych, szczególnie blaszanych. I tu zwróćmy uwagę na coraz lepszą grupę waltorni, która nas ostatnio zaskakuje często in plus. A pamiętasz okres, kiedy rozpoczynałyśmy omawianie jakiegoś koncertu? Wszystko super, tylko ach, te waltornie. Mam nadzieję, że już tak nie będziemy nigdy mówić.
Pojawienie się w programie filharmonicznego koncertu nazwiska Franka Strobla w zasadzie jest zapowiedzią fascynującego wieczoru, przede wszystkim dla fanów muzyki filmowej. Tym razem przyjechał, aby przedstawić nam muzykę Ennio Morricone, Nino Roty, Wojciecha Kilara, Izaaka Dunajewskiego. A przypomnijmy, że Frank Strobel jest w tej chwili szefem Europejskiej Filharmonii Filmowej w Berlinie.
Dla mnie ten koncert był niezwykłym odkryciem, bo ja pamiętam takie koncerty, nieważne kiedy i gdzie, nie naszej filharmonii, gdzie muzyka filmowa mnie po prostu w dłuższym przebiegu koncertu znudziła. Ona jest bardzo mocno związana z obrazem i ona jednak funkcjonuje wtedy świetnie, kiedy jest obraz obok muzyki. Ale tutaj mieliśmy taką sentymentalną podróż po muzyce europejskiej. Było sporo utworów pochodzących z filmów włoskich, ze starych filmów, jak z Parasolki, z Cherburga. Odkryliśmy nagle, że to, co powstawało w Europie, daleko od Hollywood, miało ogromną wartość i że ta muzyka jest bardzo, bardzo wartościowa. Ja Frankowi Stroblowi za to odkrycie serdecznie dziękuję.
Marek Pijarowski wystąpił razem z niemieckim wiolonczelistą Maksymilianem Hornungiem 22 maja. Zaprezentował nam koncert wiolonczelowy Amol Schumana, a ponadto w drugą część wypełniła suita Jezioro Łabędzie Piotra Czajkowskiego. Roztańczona, rozśpiewana, rozwalcowana.
Ale ja powrócę do Hornunga. Nieco wcześniej Agnieszka Duczmel zaprosiła na koncert Davida Geringasa. On pokazał nam Schumana rozśpiewanego, romantycznego. Hornung trochę ten koncert z romantyzmu odarł. Była to taka jego podobno świadoma koncepcja. Nawet ktoś komentował, tak się teraz gra Schumana. Przepraszam, jak mnie Schuman nie uwodzi, to mnie nie uwodzi i można szukać różnych koncepcji. Muzyka to jest także emocja. Jak emocja nie przechodzi poprzez instrumentalistę na odbiorcę, to jej po prostu nie ma.
Kolejny mistrz smyczka i batuty pojawił się na estradzie Auli Uniwersyteckiej 29 maja, a był to Guy Braunstein. Może warto tutaj powiedzieć, że był przed laty najmłodszym koncertmistrzem w historii berlińskich filharmoników. Ostatnio nawet objął stanowisko głównego dyrygenta orkiestry kameralnej w Brukseli. I usłyszeliśmy w jego wykonaniu romans F-dur Beethovena i koncert skrzypcowy D-dur Mozarta. Natomiast w drugiej części zadyrygował symfonią szkocką numer 3 Mendelsona. Był to przykład dla mnie skrzypka, który naprawdę doskonale sobie radził również za pulpitem dyrygenckim. Może jego ruchy były troszeczkę bardziej ograniczone, aniżeli w przypadku takiego bardzo już doświadczonego dyrygenta, ale chcę powiedzieć właśnie to, o czym ty wspominałaś, że on przede wszystkim jest muzykiem i ta muzyka z niego wypływała i przekazywana była orkiestrze, która no przede wszystkim w tej mendelsonowskiej symfonii doskonale się ujawniła. Bo oczywiście w koncercie Mozarta znowu było trudno, aczkolwiek aczkolwiek myślę, że muzyka klasyczna pozwala na takie eksperymenty, że równocześnie gram i dyryguję. Jest łatwiej, aniżeli w przypadku koncertu Mendelssohna. Także był to bardzo piękny koncert i też kolejny raz mieliśmy kontakt ze wspaniałym instrumentem. Guy Braunstein grał na skrzypcach Francesco Ruggieriego z 1679 roku. No i wreszcie 12 czerwca, zakończenie sezonu, Józef Muck, pianista, i Marek Piarowski, jak na szefa orkiestry przystało. Zagrał koncert fortepianowy B-dur, drugi Brahmsa, a potem usłyszeliśmy jeszcze symfoniczne metamorfozy tematów Karola Marii von Webera, Hindemita, i wesołe figle Dyla sowie zdrzała Ryszarda Strausa.
Ta interpretacja koncertu Brahmsa dla mnie ciekawa, ale przyznam szczerze, że nie aż tak fascynująca, żebym mówiła, o, to był wspaniały koncert. Raczej zapamiętam ten koncert jako sumę orkiestrową, jako podsumowanie działalności całego sezonu Filharmonii Poznańskiej bardzo dobrym wykonaniem utworu Ryszarda Strausa, bowiem w uciesznych figlach Dyla sowie zdrzała, czyli Till Eulenspiegel, jak mówią Niemcy, to chyba nawet brzmi lepiej, po prostu kotłuje się cała masa muzycznych myśli. Trzeba pokazać śliczne solówki, pokazać równe brzmienie. I to wszystko zespołowi orkiestry się udało. I to, co powiedziałyśmy, Marek Piarowski tutaj poskromił trochę orkiestrę, brzmiała szlachetnie. Tak więc końcówka sezonu była bardzo godna. Mówiłyśmy o orkiestrze, ale orkiestra to oczywiście jej szeregowi członkowie, ale to także koncertmistrzowie. Już wymieniłyśmy koncertmistrzynię, skrzypiec Annę Ziółkowską, ale przywołajmy także nazwisko Marcina Suszyckiego, który poprowadził naprawdę wiele pięknych koncertów jako koncertmistrz. A ja się bardzo cieszę, że mogłam troszeczkę się przyłożyć do tego, żeby Marcin Suszycki otrzymał w tym roku Medal Młodej Sztuki za jego pracę z zespołem. To absolutnie godne nagrodzenie jego wspaniałej pracy z orkiestrą. Ale nie tylko on. Czasem orkiestrę prowadzi Marcin Herman. Mamy świetnych koncertmistrzów wiolonczel. Wiele pięknych solówek zostało w uszach, szczególnie tych lirycznych, bo w tych się czuje znakomicie, nam w wykonaniu Macieja Jezierskiego, ale również Lidia Michalczyk. Ona zdecydowanie lepiej się czuje w muzyce klasycznej. Wtedy swoim szlachetnym dźwiękiem raczy nas pięknymi solówkami. Mamy także Dominika Dębskiego, gdy pojawia się solówka altówki. Wiemy, że to w jego wykonaniu. No i mnóstwo wspaniałych muzyków w grupie instrumentów dętych, drewnianych. Paulina Kaczmarczyk, nowy nabytek oboju, ale przecież czasem słuchamy i Tomasza Gubańskiego, i Piotra Maćkowiaka. Roman Szczepaniak i Elżbieta Turczyńska-Drobnik. To są soliści, jeśli chodzi o flety. Wspaniałe klarnety. Paweł Drobnik, Jakub Drygas. Często pięknie nam prezentują poszczególne solówki. Również wspomniany Ostap Popowicz, trębacz. Pojawia się od czasu do czasu Paulina Porazińska jako harfistka. Proszę zwracać uwagę, jak państwo patrzą na orkiestrę, że to nie tylko zbiór owych prawie 100 muzyków, ale to także zbiór wspaniałych indywidualności muzyków, którzy raczą nas swoimi umiejętnościami, no i ofiarowują nam swoje serce.
Dla mnie był to naprawdę wspaniały sezon. Wspaniała gra filharmoników, którzy dojrzeli właśnie dzięki kontaktom z tymi doskonałymi muzykami. Przede wszystkim dyrygentami, ale czasami instrumentalistami i dyrygentami, jak mówiłaś, uważającymi się za muzyków przede wszystkim.
Jeśli chodzi właśnie o poziom filharmonii, tam już nie ma problemu, że ktoś nie umie partii, że ktoś przychodzi na próbę nieprzygotowany. Ta sytuacja się bardzo zmieniła. A ogromnym walorem tego sezonu, zresztą nie pierwszego w wypadku Filharmonii Poznańskiej, jest poszukiwanie przez dyrektora Wojciecha Nentwiga i jego współpracowników często młodych muzyków, którzy jeszcze nie mają wielkiego nazwiska, którzy już potrafią wiele i potrafią przekazać wspaniałe uwagi naszym muzykom. Jest także poszukiwanie świetnych instrumentalistów, którzy emanują na orkiestrę. No i takie nazwiska jak właśnie Joachim Talmi, czy Reinhard Goebel, czy przede wszystkim Eiji Owe. Niech oni tu wrócą. Niech jeszcze pracują fantastycznie z naszym zespołem. Ja tego życzę. Życzę również tego, aby nasi melomani nie opuścili Auli Uniwersyteckiej. Myślę, że na razie nam to nie grozi, dopóki orkiestra będzie grała tak, jak gra.
Dziękujemy za ten piękny sezon. Dobrych wakacji.
Za uwagę dziękuję dziś Alina Kurczewska i Ewa Mikołajewska, a refleksjom naszym towarzyszyła muzyka w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Poznańskiej. Thank you.